myślimy o Kościele i o męskiej wrażliwości w Kościele. Dlatego, że kiedy zaczyna się sezon grzewczy, to pewnie doświadczacie tego, czego ja doświadczam, kiedy trzeba ustawić termostat, który mam w domu zamontowany przy moim systemie grzewczym, a zawsze pojawia się dylemat, jaką ustawić temperaturę. I ja najbardziej komfortowo czuję się w temperaturze około 19 stopni, może 20. Podczas gdy moja żona preferuje temperaturę 23 albo i więcej. W związku z tym ta rozbieżność jest dość duża. Co nam to pokazuje? Pokazuje nam to, że mężczyźni od kobiet różnią się. Różnią się, naprawdę się różnimy, dlatego że Pan Bóg stworzył nas w sposób różny. Mamy różną wrażliwość, różne oczekiwania, różne pragnienia. Ale dzieje się tak dlatego, że zostaliśmy przeznaczeni do różnych ról i do różnych zadań. I tak naprawdę, jakbyśmy popatrzyli głęboko w siebie, to różnimy się od siebie prawie wszystkim. Dlatego, że na poziomie każdej komórki mężczyźni od kobiet różnią się przynajmniej jedną parą chromosomów. Przynajmniej jedną parą chromosomów, to znaczy nasz kod genetyczny jest różny. I papież Pius XII powiedział kiedyś, że mężczyźni od kobiet różnią się wszystkim z wyjątkiem dwóch rzeczy. Pierwsza z tych rzeczy, którą mamy taką samą, to jest godność dziecka Bożego. A druga z tych rzeczy to wieczne przeznaczenie do zbawienia. Poza tym we wszystkim się różnimy. I nie dlatego, że ktoś z nas jest lepszy, a ktoś z nas jest gorszy, ale dlatego, że w Bożym zamyśle mamy różne rzeczy do wypełnienia w naszym życiu. I dlatego jako mężczyźni świętego Józefa chcemy poszukać, czy szukamy, czy w jakiś sposób odnajdujemy takie miejsce na naszą męską wrażliwość w Kościele. Dlatego, że nie chcemy, aby w pierwszych ławkach w Kościele były tylko kobiety. Bynajmniej nie chcemy, aby ich tam nie było. Chcemy, aby były tak, jak są. Ale chcemy, by mężczyźni byli zaraz obok. W przynajmniej takich samych proporcjach. Mężczyźni lubią żyć na krawędzi, lubią wyzwania. Dlatego nie czujemy się komfortowo wtedy, kiedy nie mamy co robić. Nie czujemy się komfortowo wtedy, kiedy mamy tylko stać, śpiewać i słuchać. Dlatego próbujemy popatrzeć na nasze życie wiary, jako na życie pełne przygody, jako na życie pełne wyzwań, jako na życie pełne walki duchowej, którą toczymy na każdym calu naszego życia. Ta walka dokonuje się w wielu aspektach. Takim jednym podstawowym jest kwestia naszych priorytetów w życiu. Dlatego, że jak popatrzymy na nasze życie, to chcemy, aby pierwsze miejsce w naszym życiu zajmował Pan Bóg. Żeby On był tym pierwszym i najważniejszym dla nas. Zaraz po Nim jest miejsce na naszą żonę. Na tą, która jest nam dana przez Boga jako odpowiednia pomoc. Jako towarzyszka życia, jako ta, która nas wspiera i podtrzymuje, ale jako ta też, wobec której podejmujemy odpowiedzialność. Zaraz potem w hierarchii priorytetów są nasze dzieci. Jako dar od Pana Boga, dany na czas, średnio 20 lat, po to byśmy przygotowali je, uformowali i wypuścili w świat. Zaraz po tym jest nasza praca, czyli to miejsce, gdzie troszczymy się o byt, o utrzymanie naszych rodzin. Zaraz po tym jest środowisko, w którym funkcjonuje nasza rodzina. Jest wspólnota, jest kościół, jest posługa, jest otoczenie. I to wszystko musi mieć odpowiedni porządek w naszym życiu. Po to, byśmy się nie zgubili, po to, byśmy pracy nie postawili ponad Pana Boga czy ponad naszą rodzinę. Mężczyzna ze swej natury po pierwsze chce być liderem. Chce być tym, który prowadzi i źle się czuje w pozycji tego, który jest prowadzony. I Pan Bóg oczekuje tego od nas, byśmy byli kapłanem ogniska domowego, byśmy byli liderami, którzy prowadzą innych do Boga. Po drugie, mężczyzna w naturalny sposób chce być obrońcą. Chce być tym, który zadba o bezpieczeństwo rodziny, który zadba o bezpieczeństwo żony i dzieci, który ochroni przed zbliżającym się zagrożeniem, który będzie przewidywał zbliżające się zagrożenie i odpowiednio wcześniej na nie reagował. Po trzecie, mężczyzna chce być żywicielem, czyli tym, który zapewnia utrzymanie, tym, który ma szansę zarabić, zarabia i przynosi to, co zarobił do domu, po to, by rodzina mogła żyć na dobrym poziomie. I w porządku naturalnym, w naszym sercu, to są te tematy, które są ważne i najważniejsze do tego, byśmy byli mężczyznami w pełny sposób. Ale ten porządek, to jest porządek naturalny, on odbija się również w porządek nadprzyrodzony. I tak jak mężczyzna chce być liderem w porządku naturalnym, tak samo potrzeba, aby mężczyzna był kapłanem w porządku nadprzyrodzonym. Kapłanem, czyli tym, który żyje dla Bożej chwały. Kapłanem, czyli tym, który uwielbia Boga swoim życiem i który składa swoje życie w ofierze dla tych, których Pan Bóg mu powierza. Po drugie, mężczyzna obrońca w porządku nadprzyrodzonym to jest mężczyzna prorok. Prorok, czyli ten, który słucha głosu Bożego i reaguje na niego. Tak jak święty Józef, kiedy w nocy obudził go sen, obudził go anioł, obudził go Pan Bóg, on nie miał żadnych wątpliwości, co ma robić. Nie doczekał do rana, tylko wstał, zebrał Maryję i Jezusa i uciekł do Egiptu, bo tego oczekiwał od niego Pan Bóg. I to jest ta nasza wrażliwość na Boże prowadzenie i na Boży głos w naszym życiu. Mnie kiedyś obudził w nocy głos, który powiedział mi, że powinienem poprosić o sakrament namaszczenia chorych. To było niecały tydzień po tym, jak rozbiłem głowę i dwa dni po tym, jak wyszedłem ze szpitala z bólem głowy. I to był taki czas, kiedy naprawdę żyć mi się nie chciało. I kiedy w nocy się obudziłem, pomyślałem sobie, przyśniło mi się. Nie tak jak święty Józef wstał i poszedł od razu. Ja pomyślałem sobie, przyśniło mi się. I zapytałem Pana Boga, czy to jest prawda, czy mi się tylko wydaje. Poprosiłem o takie potwierdzenie i otworzyłem Słowo Boże na czytaniu z tej niedzieli, która wtedy była. I tam Pan Bóg powiedział, że Jezus wysyłał uczniów po dwóch, aby ci namaszczali chorych olejem, aby ci mogli uzyskać zdrowie. I to było dla mnie tak mocne potwierdzenie, że poszedłem poprosić o namaszczenie chorych i od następnego dnia przestałem przyjmować leki przeciwbólowe. A pół roku później na tomografie komputerowym potwierdzono, że nie pozostało żadne ślady pourazowe w miejscu urazu, który miałem. Lekarze mówili, to niemożliwe, ale dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Wreszcie mężczyzna w porządku nadprzyrodzonych to jest król. Ale nie taki król, który z pilotem leży przed telewizorem i przerzuca kanały, oczekując, kiedy żona doniesie piwo. Nie o to chodzi. Król to ten, który troszczy się o swoje królestwo. Król to ten, który uosabia Boga w królestwie. To ten, który jest sługą, tak jak Jezus. Który nie przyszedł po to, aby Jemu służono, ale przyszedł po to, aby służyć i oddać swoje życie na okup dla wielu. I to są te wymiary męskości, które powinniśmy w sobie budować i wzmacniać. Po pierwsze po to, by być mężczyzną, który bierze odpowiedzialność w porządku naturalnym. A po drugie, by być mężczyzną, który jest obrazem Jezusa Chrystusa w porządku nadprzyrodzonym. Mężczyzna, który jest liderem, obrońcą i żywicielem. I mężczyzna, który jest kapłanem, prorokiem i królem. Jak to realizujemy? Realizujemy to zapraszając Was do czegoś, co nazywamy programem 72 godzin do zmartwychwstałego życia. 72 godziny. Czy to jest dużo, czy mało? W odniesieniu do roku. Powiem Wam tak. Badania pokazują, że zarówno w Europie, jak i w Stanach Zjednoczonych przeciętny mężczyzna spędza dziennie przed telewizorem 2 godziny. Kiedy przemnożymy to przez ilość dni w roku, wychodzi, że Przeciętny mężczyzna spędza przed telewizorem 720 godzin rocznie. Nie wiem, jak jest u was, ale to, do czego was zapraszamy, to do oddania Bogu 10% tego czasu. Czy to jest dużo? Mężczyźni mówią, nie mamy czasu, ale czy nie znajdziemy tyle czasu dla Pana Boga? Więc 72 godziny to jest 3 dni. To jest dokładnie tyle czasu, ile Jezus potrzebował, aby przejść przez Paschę do zmartwychwstałego życia. I wierzymy, że jeżeli oddamy Bogu ten czas, te 3 dni, te 72 godziny w roku, to Bóg zwróci nam to w formie zmartwychwstałego życia w Nim. Jest takie słowo w Księdze Wyjścia w 34 rozdziale. To są wersety 23 do 24. Pan Bóg mówi do Mojżesza w ten sposób. 3 razy w roku ukażą się wszyscy twoi mężczyźni przed obliczem Pana, Boga Izraela. Ja bowiem wypędzę narody sprzed ciebie i rozszerzę twoje granice i nikt nie będzie napadał na twój kraj, gdy ty 3 razy w roku pójdziesz, aby pokazać się przed obliczem Pana, Boga twego. To jest słowo, które jest bardzo kategoryczne. Tutaj nie ma powiedziane, jeśli masz czas, jeśli ci się chce, jeśli się nudzisz, jeśli nie masz co z sobą zrobić, to przyjdź. Nie. Pan Bóg mówi, wszyscy twoi mężczyźni staną przed obliczem Pana, Boga Izraela. I teraz pytanie. Czy ty czujesz swoją przynależność do Boga? Jeśli czujesz, że jesteś Jego dzieckiem, że należysz do Niego, to jest wyzwanie właśnie dla ciebie. Bóg mówi, wszyscy twoi mężczyźni, wszyscy, to znaczy ja i ty, staną przed obliczem Pana, Boga Izraela. I to nasze stawanie przed obliczem Pana, Boga Izraela rozumiemy w 3 różnych formach, w 3 różnych rodzajach. I w ramach programu 72 godzin proponujemy jedno spotkanie w miesiącu, które trwa przeciętnie 2 godziny. To nam daje rocznie 24 godziny. Dodatkowo zapraszamy na weekendowe rekolekcje raz w roku. Takie, które zaczynają się w piątek wieczorem, a kończą się w niedzielę w południe. To jest 42 godziny. I dodatkowo raz w roku zapraszamy na lokalną konferencję, która zbiera kilka parafii, dekanat, czy kilka dekanatów, czy może diecezję, która trwa 6 godzin. Kiedy to wszystko złożymy razem w jedną całość, to wychodzi dokładnie 72 godziny, czyli 3 dni w ciągu roku. To są 3 dni, to są 3 formy spotkań. I to nie jest coś, na co nas nie stać. Pewnie powiecie mi zaraz, mam swoją wspólnotę, mam swoje środowisko, jestem już zaangażowany. Dlatego mężczyzn świętego Józefa nie nazywamy wspólnotą i nie traktujemy jako wspólnotę. Dlatego, że błędem byłoby wyciąganie was ze środowisk, w których funkcjonujecie z waszymi rodzinami. I naszym celem nie jest wyciąganie was ze wspólnot, w których funkcjonujecie, ale wzmocnienie was jako liderów, jako obrońców, jako żywicieli, jako kapłanów, proroków i królów. Wzmocnienie w nas męskości po to, byśmy mogli być liderami w tych miejscach, w których funkcjonują nasze rodziny. Byśmy mogli wejść w tę przestrzeń i wziąć przed Panem Bogiem odpowiedzialność za tych, których On nam powierza. Może się nam wydawać, że coś możemy stracić, ale Pan Bóg mówi bardzo wyraźnie, ja bowiem wypędzę narody sprzed siebie i rozszerzę twoje granice. I nikt nie będzie napadał na twój kraj, gdy ty 3 razy w roku pójdziesz, aby pokazać się przed obliczem Pana, Boga twego. To jest bardzo konkretna obietnica, którą Pan Bóg składa. Mówi mniej więcej tak. Nie martw się, że coś stracisz na tym, że będziesz stawał przede mną. Dlatego, że ja zatroszczę się o te sprawy, o które ty nie zatroszczysz się wtedy. Ja zatroszczę się o twoje bezpieczeństwo i o twoje utrzymanie. Po to, byś ty mógł bezpiecznie stawać przed obliczem Pana, Boga Izraela 3 razy w roku. I myślę sobie, że to jest obietnica, która wymaga naszej decyzji. Ponieważ jeżeli podejmiemy decyzję i wejdziemy w ten plan dla naszego życia, to wtedy będziemy mogli widzieć, jak on działa. Natomiast jeżeli tego nie zrobimy, to nie damy Bogu szansy, by pokazał, w jaki sposób on działa w naszym życiu poprzez tą obietnicę. Więc ja chciałem was zaprosić do tego. Zaprosić do podjęcia takiego dużego, małego wyzwania, dużego, małego ryzyka i spróbowania, jak to działa w moim życiu. Mamy tutaj stolik. Na tym stoliku jest trochę różnych materiałów. Między innymi są takie deklaracje programu 72 godzin do zmartwychwstałego życia. Zabierzcie je z sobą do domu. Jeśli jesteście gotowi, wypełnijcie. Jeśli nie jesteście gotowi, to zabierzcie, noście je ze sobą w portfelu czy w Biblii, po to, by pytać Pana Boga, kiedy jest ten czas, kiedy mogę podjąć takie zobowiązanie. Jeśli ten czas nadejdzie, to podejmijcie go. Możecie powiedzieć, u mnie w parafii nie ma takiej grupy. Naszym celem jest to, aby taka grupa istniała w każdej parafii. W związku z tym, jeśli jeszcze nie ma takiej grupy, to może jest to zaproszenie dla ciebie, żeby taką grupę stworzyć. Są tutaj materiały, które mogą się do tego przydać. Jest książka Drogowskazy, na której my się opieramy w naszych spotkaniach. Jest studium biblijne Żyć odważnie. To jest takie studium, które idzie do pary z filmem Odważni. Film, który warto naprawdę zobaczyć. Kiedy poprosiliśmy biskupów krakowskich o imprimatur dla tego materiału, to ksiądz, który był cenzorem, ksiądz Roman Bogacz, napisał we wstępie do tego materiału, że to jest coś, co powinna obejrzeć i przepracować każda polska rodzina. I ja chcę się podpisać pod tymi słowami, dlatego że to jest bardzo inspirujący i bardzo taki konkretnie osadzający w Bożym wezwaniu dla nas mężczyzn materiał. Czyli studium Żyć odważnie to jest tylko 4 spotkania. To nie jest duże wyzwanie. 4 spotkania w cyklu cotygodniowym to jest 1 miesiąc. W cyklu 2 razy w miesiącu to jest tylko 2 miesiące. Więc można, że tak powiem, wziąć to i zrobić sobie taki okres próbny. Sprawdzić, w jaki sposób to działa w moim życiu. Zapraszam was do tego, zachęcam. Mamy tutaj książkę Odważni, która jest powieścią opowiadającą dokładnie o tym samym, o czym opowiada film. Ale mamy też książkę Mężczyźni między siłą a słabością. To jest takie studium biblijne, które można wziąć jako materiał uzupełniający do drogowskazów i popatrzeć, w jaki sposób Bóg działał w życiu postaci mężczyzn w Biblii. Mamy też nagrania z konferencji z Charlesem Whiteheadem z listopada zeszłego roku. To jest taki materiał, który może być też podstawą do tego, by zacząć się spotykać i rozmawiać o Panu Bogu w naszym życiu. I mamy też taką płytę, pakiet startowy dla grup męskich. Więc jeśli masz w sobie pragnienie zrobienia czegoś w tym kierunku, to zabierz tę płytę ze sobą. Przeglądnij materiały, przesłuchaj to, co tam jest i podejmij to dzieło, podejmij się tego kroku dużego, małego wyzwania w naszym męskim życiu. Mamy tutaj też ankiety. Więc jeśli chcecie być z nami w kontakcie, jeśli chcecie być zapraszani na różne wydarzenia, spotkania, które organizujemy, to możecie też w tej ankiecie zostawić swoje dane kontaktowe, abyśmy mogli was łatwiej kiedyś znaleźć. I jeśli jeszcze mogę chwilkę, to jedną rzecz chciałem powiedzieć. Gerard przyjechał do nas z Anglii. Przyjechał podejmując ryzyko pewne przyjazdu tutaj. I chciałem was zaprosić do tego, byśmy też pobłogosławili mu na drogę powrotną. W związku z tym, jeśli chcecie w jakiś sposób dołożyć się do takiej ofiary, którą chcielibyśmy mu dać przed wyjazdem, to możecie też złożyć jakieś dobrowolne datki pieniężne w zupełnej wolności, tak jak chcecie, tak jak czujecie. Aby każdy postąpił tak, jak mu nakazuje jego własne serce, by do niczego nie być przymuszonym, bo radosnego dawcę miłuje Bóg. Także to jest takie zaproszenie i zachęta. I myślę, że z mojej strony to na razie wystarczy.